Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Miłość jako uczucie spontaniczne, trwałe i samowystarczalne jest jednym z najczęstszych kulturowych wyobrażeń. Steven Gross, psychoanalityk z wieloletnią praktyką kliniczną, proponuje w książce Love's Labor zupełnie inną perspektywę. Zbiór krótkich historii inspirowanych rozmowami z pacjentami pokazuje miłość jako relację wymagającą nieustannej pracy psychicznej. Autor pyta, dlaczego ludziom tak trudno jest się związać, zaufać, wytrzymać bliskość albo pozostać w relacji, gdy pojawiają się rozczarowanie, zdrada i żałoba. Nie oferuje prostego poradnika ani uniwersalnej recepty na szczęśliwy związek. Posługuje się raczej psychoanalitycznym namysłem nad tym, co niewypowiedziane, wyparte lub mylone z miłością. W epicentrum książki znajduje się zdolność do zobaczenia drugiej osoby i samego siebie bardziej realistycznie. Grosz analizuje więzi partnerskie, przyjaźnie, rodzicielstwo oraz doświadczenie straty. Jego celem jest pokazanie, że kruchość miłości nie przekreśla jej wartości, lecz właśnie nadaje jej wagę i pilność. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, miłość nie jako schronienie, lecz jako wymagająca relacja. Grosz sprzeciwia się przekonaniu, że miłość automatycznie usuwa samotność, lęk i niepewność. W jego ujęciu bliska relacja nie jest nagrodą, którą zdobywa się raz na zawsze, ale przestrzenią, w której ujawniają się dawne konflikty, potrzeby i obrony psychiczne. Ktoś może pragnąć ślubu, a jednocześnie nie być w stanie wysłać zaproszeń. Inna osoba może mówić o potrzebie niezależności, choć w rzeczywistości chroni się przed ryzykiem odrzucenia. Takie sprzeczności nie są w książce przedstawiane jako dowody złej woli. Są sygnałami, że świadome deklaracje i głębsze lęki nie zawsze są ze sobą zgodne. Tytułowa praca miłości polega więc na znoszeniu tej niezgodności bez szybkiego uciekania w oskarżenia, idealizację albo zerwanie więzi. Grosz nie sugeruje, że każdą relację należy ratować. Podkreśla jednak, że uniknięcie trudności nie daje prawdziwego bezpieczeństwa, ponieważ często utrwala schemat, który przeszkadzał w bliskości od początku. Miłość wymaga rozpoznania, co naprawdę dzieje się między ludźmi, także wtedy, gdy burzy to wygodny obraz partnera, rodziny lub samego siebie. Dzięki temu książka odróżnia dojrzałe zaangażowanie od romantycznej fantazji o relacji wolnej od konfliktów. Po drugie, milczenie i niewypowiedziane konflikty jako źródło oddalenia. Jednym z najważniejszych założeń Grosza jest potrzeba zwracania się ku temu, co przemilczane. W dość popularnych rozmowach o miłości łatwo powtarzać gotowe hasła o komunikacji, zaufaniu czy przeznaczeniu. Autor interesuje się natomiast chwilą, w której człowiek nie potrafi powiedzieć, czego się boi, czego pragnie albo co go zraniło. Milczenie może przybierać formę unikania rozmowy, żartu, nadmiernej racjonalizacji, pozornej obojętności lub gwałtownej kłótni zastępującej bardziej bolesne wyznanie. Psychoanalityczna perspektywa nie traktuje takiego zachowania wyłącznie jako błędu komunikacyjnego. Pyta, przed czym ono chroni. Złość może osłaniać rozpacz, zazdrość może wskazywać na lęk przed utratą, a chłód emocjonalny na przekonanie, że zależność od drugiej osoby jest niebezpieczna. W przywoływanych historiach napięcia w związkach i grupach przyjaciół narastają właśnie wtedy, gdy uczestnicy relacji nie mają języka dla tego, co najważniejsze. Grosz pokazuje zarazem granicę łatwego nakazu szczerości. Nie chodzi o bezrefleksyjne wyrzucanie każdej emocji na zewnątrz. Chodzi o cierpliwe zrozumienie jej znaczenia, zanim zostanie zamieniona w zarzut wobec drugiej osoby. To rozróżnienie nadaje książce praktyczną wartość, zachęca, by w relacyjnym bólu szukać informacji, a nie jedynie natychmiastowego rozładowania. Po trzecie, widzenie drugiej osoby bez idealizacji i bez kontroli. W książce ważne miejsce zajmuje myśl, że miłość wymaga uznania realności drugiego człowieka. Grosz rozwija tu bliską psychoanalizie intuicję, że łatwo kochamy własne wyobrażenia o partnerze, dziecku czy przyjacielu, natomiast znacznie trudniej przyjmujemy ich odrębność. Odrębność oznacza, że druga osoba ma potrzeby, uczucia i granice, których nie możemy w pełni przewidzieć ani podporządkować własnym oczekiwaniom.
Z tego powodu miłość bywa źródłem frustracji, a nie wyłącznie potwierdzeniem naszej wartości. Idealizacja może na początku tworzyć poczucie wyjątkowej więzi, lecz staje się krucha, gdy ukochany człowiek zawodzi lub wybiera inaczej, niż chcielibyśmy.
Równie destrukcyjne może być przeciwne nastawienie, w którym dostrzega się wyłącznie wady i rozczarowania. Grosz nie proponuje kompromisu polegającego na chłodnym obniżeniu oczekiwań. Chodzi mu o bardziej prawdziwe widzenie, zdolne pomieścić zarówno dobro, jak i ograniczenia drugiej osoby. Ten temat dotyczy także obrazu siebie. Człowiek, który nie akceptuje własnej zależności, zazdrości albo potrzeby opieki, może przypisywać te cechy partnerowi i próbować je zwalczać.
Uznanie własnego udziału w relacyjnych napięciach nie ma prowadzić do samopotępienia. Ma umożliwić odpowiedzialność, ponieważ dopiero wtedy można odróżnić realne zachowanie drugiej osoby od lęków i projekcji, które przynosimy do związku. Po czwarte, zdrada, żałoba i strata nie unieważniają znaczenia więzi. Grosz nie buduje obrazu miłości odpornej na śmierć, rozstanie czy zdradę. Przeciwnie, podkreśla, że relacje mogą zostać głęboko zranione, a niektóre straty są nieodwracalne.
W książce pojawiają się doświadczenia żałoby po śmierci partnera oraz kryzysy związane z niewiernością.
Autor nie redukuje ich do dramaturgii ani nie przedstawia jako prostych etapów prowadzących do uzdrowienia. Interesuje go sposób, w jaki ludzie próbują żyć z tym, co naruszyło ich poczucie bezpieczeństwa i ciągłości.
Szczególna wartość tej perspektywy polega na odrzuceniu dwóch skrajności. Pierwsza mówi, że silna miłość powinna przezwyciężyć każdą ranę.
Druga zakłada, że ciężka rana dowodzi, iż miłość od początku była iluzją.
Grosz pokazuje, że więź może zawierać miłość, ambiwalencję, urazę i poczucie winy jednocześnie.
Po zdradzie lub stracie człowiek nie zawsze odzyskuje dawny świat, ale może lepiej rozpoznać, co utracił i co było dla niego istotne. Takie podejście zmienia sens cierpienia. Ból nie jest automatycznie uszlachetniający i nie stanowi zadania, które należy szybko zaliczyć. Może jednak ujawniać skalę przywiązania oraz miejsca, w których broniliśmy się przed zależnością.
Książka pozostaje ostrożnie nadziejąca, ponieważ nie obiecuje cudownych przemian, lecz dopuszcza małe, realne przesunięcia w rozumieniu siebie i innych. Na koniec.
Nietrwałość miłości nadaje jej pilność, a nie odbiera wartości. Najbardziej charakterystyczna teza książki brzmi, że moc miłości wynika nie z jej niezwyciężoności, lecz z jej kruchości.
Grosz polemizuje z sentymentalnym wyobrażeniem, według którego miłość zawsze zwycięża śmierć i czas.
Ludzie, których kochamy, mogą odejść, zmienić się lub umrzeć. Dzieci dorastają, związki się kończą, a także my sami nie pozostajemy tacy sami.
Autor nie przedstawia tej prawdy jako powodu do cynizmu. Właśnie ograniczoność czasu i brak gwarancji sprawiają, że uwaga poświęcona relacji ma znaczenie. W praktyce oznacza to rezygnację z oczekiwania całkowitego zabezpieczenia.
Próby wymuszenia pewności mogą prowadzić do kontroli, wycofania albo życia w nieustannym sprawdzaniu, czy uczucie nadal trwa.
Grosz proponuje trudniejszą postawę, uznać ryzyko straty, a mimo to angażować się w więź.
Nie jest to bierna zgoda na krzywdę czy zdradę, lecz zgoda na fakt, że bliskość zawsze czyni człowieka podatnym na zranienie. Ta idea porządkuje pozostałe tematy książki.
Realistyczne widzenie drugiej osoby, słuchanie milczenia i przeżywanie żałoby są formami mierzenia się z nietrwałością.
Miłość nie staje się przez to mniej ważna, lecz bardziej konkretna.
Jest wyrażana w sposobie słuchania, pamiętania, rozmowy i podejmowania odpowiedzialności teraz, zamiast w obietnicy, że nic się nigdy nie zmieni.
Podsumowując, Love's Labor będzie wartościową lekturą dla osób, które chcą myśleć o relacjach poza językiem prostych porad i romantycznych sloganów.
Może zainteresować czytelników psychologii, psychoanalizy oraz literatury o związkach, a także terapeutów i osoby pracujące z ludźmi.
Nie jest to jednak podręcznik z zestawem ćwiczeń ani książka ograniczona do par.
Grosz pisze również o przyjaźni, rodzinie, zdradzie, żałobie i o podstawowej ludzkiej trudności w uznaniu, że inni pozostają odrębni.
Praktyczną korzyścią z lektury jest wyczulenie na to, co w relacji zostaje pominięte.
Zamiast natychmiast pytać, kto ma rację, czytelnik może nauczyć się pytać, jaki lęk, brak lub pragnienie kryje się pod konfliktem.
Intelektualnie książka oferuje przekonującą korektę kulturowej fantazji o miłości jako trwałej ochronie przed cierpieniem. Nie zachęca przy tym do pesymizmu.
Jej ostrożna nadzieja opiera się na możliwości lepszego rozumienia, a nie na obietnicy bezbolesnego rozwiązania.
Na tle wielu książek o relacjach wyróżnia ją forma krótkich, klinicznie zakorzenionych opowieści oraz powściągliwy styl interpretacji.
Grosz nie zamienia doświadczeń pacjentów w efektowne anegdoty, ani nie narzuca im jednej diagnozy.
Pokazuje raczej, jak drobne przesunięcia w widzeniu siebie mogą zmieniać sposób przeżywania więzi. To książka dla tych, którzy akceptują, że miłość jest zarazem źródłem radości, konfliktu i niepewności, a jej pielęgnowanie wymaga cierpliwego kontaktu z rzeczywistością.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Steven Grosz, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.